W dzisiejszej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiamy z leśniczą obwodu ochronnego Gąsienicowa, panem doktorem Tomaszem Zwijaczem Kosicą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jaki obszar zajmuje obwód ochronny Gąsienicowa?
Nie jest to zbyt duży obwód ochronny. Zajmuje nieco ponad 1800 hektarów. Zaczyna się od Kasprowego Wierchu na zachodzie i ciągnie się aż po Grań Koczystej na wschodzie. Na południu opiera się o granice państwa i Orlą Perć, można tak powiedzieć, chociaż Orla Perć tak właściwie to przewija się przez granicę obwodu, przechodząc od czasu do czasu na obwód sąsiedni, bo granica obwodu idzie Granią, natomiast Orla Perć oczywiście, jak pewni słuchacze wiedzą, idzie sobie przez Przełęcze, rzadko Granią, częściej pod Granią. Natomiast na północy obwód ochronny Gąsienicowa ma dość dziwną granicę, dość poszarpaną, trudno ją tu opisać, ale ogólnie można powiedzieć, że schodzi w Dolinę Suchej Wody, w okolice Psiej Trawki. Trochę nad Psią Trawką się kończy.
Czy możemy powiedzieć, że leśnictwo Gąsienicowe to jest teren, na którym jest największe zagęszczenie szlaków turystycznych?
Można zaryzykować takie stwierdzenie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w rejonie Czarnego Stawu, Zmarzłego Stawu, okolicy Orlej Perci. Ale z drugiej strony obwód ochronny Gąsienicowa obejmuje również lasy Skorusniaka, gdzie na dużej przestrzeni nie ma w ogóle żadnych szlaków. Jest to duży obszar, dla postronnego obserwatora dosyć monotonny, bo jest to czysta górnoryglowa świerczyna, która jest bardzo ciekawa dla botaników niewątpliwie, chociaż tak naprawdę gatunków roślin nie ma wiele w takim to lesie, ale jest to sam w sobie taki ewenement, że jest na pewno bardzo ciekawy dla botaników, ale dla turystów może mniej. Przez ten cały ogromny obszar, który ciągnie się pasem, zwartym pasem lasów pomiędzy właśnie Psią Trawką aż po zbocza do podnóża Żółtej Turni, właściwie nie ma żadnych szlaków, bo idą tylko obrzeżami tegoż to Skorusniaka. Natomiast no oczywiście wyżej szlaki wysokogórskie są dosyć liczne, dosyć długie i jest ich duży wybór, więc można zaryzykować stwierdzenie, że jest to chyba jeden z najbardziej zagęszczonych szlakami obwód czy leśnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego. A oprócz szlaków letnich, szlaków pieszych, mamy oczywiście na terenie obwodu Gąsienicowa szlaki narciarskie, trasę narciarską jedną, chociaż dawniej obwód, trzeba może nawiążę do historii troszkę, bo obwód ochronny Gąsienicowa powstał jako taki specyficzny obwód wysokogórski do nadzoru nad rejonem Kasprowego Wierchu. To się zmieniło w ubiegłym roku. Został obwód przesunięty właśnie, bardziej punkt ciężkości został przesunięty na lasy Skorusniaka, a rejon Kasprowego Wierchu został podzielony pomiędzy Gąsienicową i Kuźnicę. Także w tej chwili na hali gąsienicowej mamy do nadzoru tylko trasę narciarską w kotle gąsienicowym i nartostradę z hali gąsienicowej do Kuźnic, więc charakter taki no, narciarsko-wysokogórski, taternicko-narciarski, jaki był kiedyś, jak ten obwód powstał, został no, chyba już zakończony ten rozdział. W tej chwili obwód gąsienicowy jest bardziej obwodem takim leśnym.
Czy na terenie leśnictwa Gąsienicowa większość terenu to są obszary ochrony ścisłej?
No trudno mi powiedzieć, jak to w tej chwili, w tym roku jest, bo to z roku na rok jest inaczej. W ubiegłym roku praktycznie całość była objęta ochroną ścisłą, za wyjątkiem kilku enklaw ochrony krajobrazowej, które zostały wytyczone wokół takich obiektów jak budynek schroniska Murowaniec, jak Leśniczówka czy Górna Stacja Kolejki. Pozostałe poza tymi terenami zabudowanymi były objęte ochroną ścisłą. Jak w tym roku jest, nie wiem, ponieważ zmienia się to w zależności od zarządzeń rocznych zadań ochronnych wydawanych no, decyzją ministra. W tym roku jeszcze tych zadań nie ma. A jak będzie w planie ochrony, to zobaczymy już niebawem. Plan ochrony jest przygotowywany, ale podejrzewam, że większość terenu obwodu ochronnego Gąsienicowa będzie objęta ochroną ścisłą, no, za wyjątkiem właśnie takich enklaw terenów zabudowanych, które prawdopodobnie będą objęte ochroną krajobrazową.
Jakie wyjątkowe miejsca są objęte właśnie tą ochroną?
Cały obwód ochronny Gąsienicowa jest dosyć wyjątkowy, tak samo jak Tatry są wyjątkowe. Są to przede wszystkim ekosystemy wysokogórskie, czyli wszystko to, co mamy w okolicy Orlej Perci, prawda? Hale alpejskie, nieco niżej leżące, czyli okolice tutaj Kasprowego Wierchu, Hala Gąsienicowa, piętro Kosodrzewiny oraz piętro Górnego Regla. To są wszystko unikalne ekosystemy, siedliska priorytetowe, naturowe, chronione przez Park Narodowy Tatrzański i chronione również przez dyrektywy naturowe Natury 2000. No, jednym z ciekawszych takich przyrodniczo miejsc wyjątkowych, jak chodzi o całe Tatry polskie i nie tylko polskie, jest dwoisty staw gąsienicowy, którego nazwa często pojawia się w związku z takim rzadkim zżyjątkiem, ze skrzelopływką bagienną, niewielkim skorupiaczkiem, który kiedyś w tymże stawie występował. Niestety wyginął, ale zawsze, mówiąc o skrzelopływce, wspomina się o tym, że ona tam żyła. Być może kiedyś zostanie podjęta próba restytucji tego gatunku w tymże stawie, bo jest to jeden z dwóch stawów, w których ta skrzelopływka występowała i występuje w tym regionie Europy. Poza Tatrami, poza tymi dwoma stawami, spotkać ją można tylko za kołem polarnym, na dalekiej północy. Drugi staw jest na Słowacji i być może kiedyś z tegoż to słowackiego stawu nieco tych skrzelopływek zostanie wpuszczone do dwoistego stawu gąsienicowego, bo warunki, jakie w tym stawie występują, nie zmieniły się na tyle, żeby ta skrzelopływka tam żyć nie mogła. Dwoisty staw gąsienicowy jest wyjątkowy dlatego, że zimą traci wody, woda z niego ucieka przez pokrywy morenowe, spływa w dół do suchej wody. I jaja skrzelopływki, które składa ona do mułu na dnie tegoż zbiornika, mogą ulec przemrożeniu. A właśnie przemrożenie jaj jest wymogiem, który ten gatunek potrzebuje w swoim rozwoju. To jest możliwe w stawie dwoistym. Także być może kiedyś ta skrzelopływka tam powróci, ale oczywiście musi się to stać za przyczyną człowieka. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego skrzelopływka wyginęła w stawie dwoistym. Wiele jest hipotez, jedne mniej prawdopodobne, drugie bardziej. Ja osobiście skłaniałbym się chyba do hipotezy, że została wyżarta przez ryby, bo ryby zostały wpuszczone we wielu, praktycznie we wszystkich stawach, jakie są na hali gąsienicowej, większe zbiorniki wodne. Dzisiaj można je zobaczyć w zielonym, litworowym i czarnym stawie gąsienicowym. Wszystkie te ryby, które tam można zobaczyć, są tam tylko dlatego, że człowiek je tam wpuścił. Ich tam być nie powinno i myślę, że kiedyś trzeba będzie je stamtąd wyeliminować, bo są to gatunki północnoamerykańskie, właściwie jeden gatunek północnoamerykański, pstrąg źródlany, który jest obcym elementem w parku narodowym naszym i jako taki ochronie nie podlega, nie powinien podlegać, a wręcz odwrotnie powinien podlegać eliminacji. Wpuszczenie ryb do dawniej bezrybnych, z natury bezrybnych stawów, no, bardzo zmieniło charakter fauny zasiedlającej te stawy. Wyginęło wiele gatunków bezkręgowców. Być może właśnie ryby wyjadły również skrzelopływkę w dwoistym stawie, a potem same wyginęły, bo jak woda wypłynęła, to i ryby zdechły.
Jakie zwierzęta może spotkać turysta wędrujący szlakami na terenie gąsienicowej?
No właśnie, o dziwo, dlatego o dziwo, bo jest bardzo dużo szlaków i duży ruch turystyczny i o dziwo, pomimo tego dużego ruchu turystycznego, na hali gąsienicowej można spotkać praktycznie wszystkie zwierzęta występujące w Tatrach. Nie jest trudno zobaczyć na przykład niedźwiedzia, chociaż ruch turystyczny bardzo duży i Zakopane bardzo blisko. Niedźwiedzie zakładają gawry w pobliżu hali gąsienicowej, w pobliżu szlaków turystycznych. Znajdują sobie miejsca bardzo niedostępne, ale leżące kilkadziesiąt metrów od szlaku turystycznego. Znamy takie miejsca, takie jaskinki niewielkie, w których niedźwiedzie już kilkakrotnie gawrowały, co się rzadko zdarza, bo tak najczęściej w Tatrach jest tak, że niedźwiedź tylko raz gawruje w jednym miejscu. Najczęściej niedźwiedź gawruje gdzieś pod wykrotem, pod smrekiem, pod gałęziami i więcej już w to miejsce nie wraca. Pośpi sobie tam przez zimę, nawet nie całą najczęściej, i potem już nigdy tam nie wraca. Natomiast jest tylko kilka takich przypadków znanych w polskich Tatrach, że niedźwiedzie gawrują w tym samym miejscu. Najczęściej są to niewielkie jaskinie o specyficznych właśnie ukształtowaniu, zapewniające ciepło w zimie, w miarę ciepłe miejsce do spania w zimie i bezpieczne, położone w terenie trudno dostępnym. I właśnie takie jaskinki mamy w okolicy hali gąsienicowej. I jako ciekawostkę może tu powiem, że z otworu jednej z tych jaskiń widać na przykład schronisko murowaniec. Więc miejsce jest bardzo zagłuszone. Niedźwiedź, idąc spać, może popatrzeć sobie, co tam się dzieje na hali przy murowańcu. I jak wstaje, to też może popatrzeć, czy przy murowańcu jest duży ruch turystyczny, czy też nie. Można oczywiście spotkać świstaki i kozice, bo są to zwierzęta wysokogórskie, a hala gąsienicowa jest specyficznym obwodem wysokogórskim, bo nie schodzi poniżej górnego regla, obejmuje tylko właśnie piętra wysokogórskie, łącznie z górnym reglem. Jest ich dosyć dużo. Myślę, że hala gąsienicowa jest obecnie drugim co do liczebności świstaków leśnictwem w Tatrzańskim Parku Narodowym, zaraz po Morskim Oku. Tylko Morskie Oko może poszczycić się większą liczbą świstaków. Na drugim miejscu jest hala gąsienicowa. Co do kozic, liczba kozic na terenie obwodu jest zmienna, bo kozice w przeciwieństwie do świstaków nie są bardzo przywiązane do terenu, przechodzą przez grań, także my mamy kozice przełażące i do Morskiego Oka, i na Słowację, do Tanapu, i do sąsiadów z Kuźnic. No oczywiście można spotkać też stada chmary jeleni, ale to tylko w lecie. Zimą wszystkie jelenie z hali gąsienicowej schodzą. Jedne idą prawdopodobnie w kierunku południowym na Słowację, do wsi gdzieś tam w kierunku podbańskich, tam gdzie Słowacy dokarmiają zwierzęta, a inne schodzą na północ, do wsi podhalańskich, gdzieś tutaj na podnóża naszych Tatr. Być może gdzieś tutaj po Jaszczurówce się plątają, być może jeszcze dalej w kierunku Wyskówek schodzą. Zimą żadnych śladów jeleni właściwie na hali nie ma, bo jest zbyt dużo śniegu, metrowa warstwa śniegu, czasem półtora metrowa warstwa śniegu uniemożliwia im żerowanie, zbyt trudne warunki. Także, ale wracają już w maju, wracają jelenie na halę gąsienicową i do października, do rykowiska można je na hali obserwować. A rykowiska na hali są bardzo piękne, bo jelenie widoczne są z daleka. Czasem nawet blisko, pomiędzy budynkami chodzą, nawet blisko schroniska, blisko Betlejemki. Można zobaczyć rszącego byka, oczywiście nie w południe, ale raczej wczesnym rankiem lub wieczorem. Najczęściej wczesnym rankiem. A oprócz tego oczywiście można gdzieś z daleka ryczącego jelenia zobaczyć, na przykład na grani Uchrocia, bardzo ładnie takie rykowiska przebiegają. No niestety nie mamy w okolicach hali gąsienicowej stwierdzonego gniazda orłów. Dwa lata temu mieliśmy nadzieję, że uda się takie gniazdo odnaleźć, bo zaobserwowaliśmy lot tokowy orłów w rejonie przygranicznym, w rejonie Koszystej, czyli przygranicznym, jak chodzi o halę gąsienicową, nie o granicę parku. No ale nie udało nam się tego gniazda znaleźć, nie udało nam się potwierdzić, żeby orły się tu lęgły, ale orły czasem też zaglądają na halę gąsienicową, zwłaszcza jak jest spokój w okresach przestoju kolejki linowej na Kasprowym Wierchu. Wtedy na hali robi się cisza i spokój i wtedy orły do nas zalatują, bo jest tu dużo świstaków, a świstak to jest jeden z głównych składników diety orłów. Mamy natomiast pomórniki, można je obserwować na przykład na zachodniej ścianie kościelca. Jak ktoś wspina się, to czasem te pomórniki towarzyszą wspinającym się zespołom właśnie na zachodniej ścianie kościelca.
Orla Pęć, schronisko Murowaniec, kolejka i wyciągi na Kasprowym Wierchu są przyczyną ogromnego ruchu turystycznego na terenie gąsienicowej. Czy zwierzęta w jakiś sposób przyzwyczaiły się już do obecności ludzi?
Tak, no zwierzęta nie mają wyjścia, albo się przyzwyczają, albo ich po prostu na hali nie będzie. Jeśli są, to jest to najlepszy dowód, że się przyzwyczaiły. Nie wszystkie jednakowo. Myślę, że najlepiej przyzwyczajają się świstaki. Jeżeli świstaków się nie tępi, to one w pierwszej kolejności świstaki się przyzwyczają do ruchu turystycznego, do obecności ludzi. Oczywiście, jeżeli ci ludzie za nimi nie biegają, nie rzucają kamieniami, to można sobie przez dłuższą chwilę ze szlaku, siedząc spokojnie na szlaku, obserwować świstaki, które doskonale widzą również nas. My widzimy je, one widzą nas. Nie uciekają, nie chowają się do nor. To znaczy, że się przyzwyczaiły do naszego widoku, do naszej obecności.
A czy były takie przypadki, żeby rzucano kamieniami zwierzęta?
Tak, są takie przypadki. Czasem jak turysta zobaczy... Znaczy może turysta to nie jest dobre słowo, jak osobnik taki zobaczy zwierzę siedzące gdzieś przy szlaku, to za pomocą rzutu kamienia sprawdza, czy czasem to zwierzę nie jest wypchane. Takie przypadki osobiście 3-4 razy mi się zdarzyło obserwować. No różni ludzie po Tatrach chodzą, zwłaszcza ci przywożeni kolejką na halę, ale również różni ludzie są w stanie o własnych siłach się tam wyczłapać, wydrapać, bo naprawdę przekrój mamy społeczeństwa bardzo, bardzo duży. Również kozice chyba się przyzwyczajają, bo obserwuje się niejednokrotnie, że kozice idą szlakiem w towarzystwie ludzi, przed ludźmi podążają lub za ludźmi, lub obok ludzi, nie uciekając płochliwie na widok człowieka. To jest też właśnie oznaka tego, że troszeczkę się przyzwyczaiły. No cóż więcej, niedźwiedzie to chyba wszyscy już wiedzą, mamy taką pewną liczbę niedźwiedzi, które się po prostu oswoiły z ludźmi. Niektórzy mówią na to synantropizację, ja wolę używać słowa oswojony, bo jest to słowo bardziej zrozumiałe, a jest to dokładnie, praktycznie chodzi o to samo. Te oswojone niedźwiedzie, oswojone z widokiem ludzi, to nie są niedźwiedzie tak oswojone do tego stopnia, że chodzą na łańcuszku, prawda, w obroży, ale oswojone są z widokiem ludzi, nie uciekają przed ludźmi. To właśnie ostatnio były dość dużą atrakcją hali gąsienicowej. Akurat najczęściej przez ostatnie kilka lat, najczęściej jesienią właśnie na hali gąsienicowej, na borówkach, na borówczyskach, które tutaj są dość dobrze wykształcone, dość dużo borówek jest właśnie jesienią na hali. I te niedźwiedzie sobie tam żerowały, można je było obserwować. Były to praktycznie cały czas te same osobniki, niepłochliwe, nie uciekające przed ludźmi. Strach zwierząt przed człowiekiem no nie jest chyba zjawiskiem genetycznym, tylko nie jest jakoś wykształcony genetycznie, tylko wynika z wieloletniego prześladowania. Natomiast jeśli się zwierząt nie prześladuje, to spotykamy to nie tylko w naszym parku narodowym, to jest zjawisko znane na całym świecie, w parkach narodowych i w miejscach, w rezerwatach, w miejscach chronionych, że zwierzęta, których się nie prześladuje, przestają się człowieka bać, bo czemuż by się miały go bać, prawda? Jeżeli człowiek jeszcze tym bardziej często jest widywany, oswajają się z jego widokiem, z jego sylwetką, i przestają się go bać.
Proszę powiedzieć, co przynosi najwięcej radości w pracy leśnika na hali gąsienicy?
Znaczy ja to może sprostuję, bo to jest praca leśniczego, bo tak oficjalnie brzmi stanowisko, ale nie jest to taka typowa praca leśnika, bo praca leśnika kojarzy się, prawda, z produkcją drewna i z gospodarką leśną. To tak wszyscy sobie w całej Polsce kojarzą i to jest prawda. Ja jestem z wykształcenia leśnikiem, z zawodu mam stanowisko leśniczego, ale z pracą leśnika nie mam wiele wspólnego, bo las, który jest na hali gąsienicowej, jest ściśle chroniony i to mi daje właśnie dużą satysfakcję, możliwość pracy w takim miejscu, gdzie przyroda rządzi, gdzie człowiek tylko obserwuje, notuje, monitoruje, ale nie ingeruje. Nawet w przypadku katastrof, nawet jeżeli przychodzą wiatrołomy, to my na hali gąsienicowej nie wycinamy tych powalonych drzew, nie usuwamy, nie uprzątamy. Oczywiście, jeżeli wiatrołomy są w rejonie szlaków, to przecinamy szlaki. Do tego drewna też nie zabieramy, tylko zostawiamy na miejscu jako wysiedlisko dla owadów żywiących się właśnie martwym drewnem. Tak więc mi osobiście praca w takim miejscu daje dużą satysfakcję, bo jest to miejsce wyjątkowe, to chyba wszyscy wiedzą. Każdy, kto przychodzi na halę do leśniczówki, popatrzy przez okno, no to zawsze oczywiście mówi, że takich widoków tylko może pozazdrościć. Rzeczywiście, no miejsce jest wyjątkowe i to jest główna satysfakcja z pracy. A problemy również są, wiadomo, jak to jest w takiej pracy w Parku Narodowym, gdzie każdy chciałby realizować swoją wolność, bo w góry, miły bracie, tam swoboda czeka na cię, prawda? A my niestety, nasza praca polega na ograniczaniu tych swobód również. I to jest najmniej przyjemna część tej pracy, ograniczanie innym swobód. Swobodnego poruszania się po górach.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z leśniczym obwodu ochronnego Gąsienicowa panem Tomaszem Zwijaczem-Gosicą rozmawiała Alina Sidor.